Myśmy z Tresorami zaczęli jako zespół coverowy, bo to było po rozpadzie moich dwóch głównych kapel, Kur Miłości. I zawsze jest to tak, że zespół nowy ćwiczy standardy czy tam covery, bo jest to rodzaj sprawdzenia się po prostu no, w pewnym gatunku. Akurat rock and roll nie jest taką łatwą wcale bajką. Są numery, jako dzieciaki, tam powiedzmy nowalowcy, punkowcy, ćwiczyliśmy też kawałki Braku, Dezentera, Republiki o dziwo właśnie też w garażu na Zamachowa we Wrzeszczu. I to samo właśnie spotkało nas w roku 2002, kiedy zespół Tranzystory zawiązał się w Olecku, przy okazji przystanku Olecko. To była akcja, kiedy robiliśmy muzykę do filmu Wesele. I no, te covery jakoś tam nam towarzyszyły zawsze, czy Welweci, powiedzmy, czy Beatlesi, czy Dorsi. I tak to już tam trwało, aż wreszcie przed moment, że dojrzała taka właśnie myśl, żeby zrobić płytę z coverami. I tu nie będę tam oszukiwał, że jakby głównie stałem jakby za pomysłem, chociaż moi koledzy są jak najbardziej za tym, żeby grać takie numery, bo też się wyobrażają na dodanie Beatlesa i tak dalej, ale akurat Elvis to jest pomysł, który dawno mi temu towarzyszył. Zresztą numer, który obudził też snu jakiegoś takiego zimowego, takich gości jak Keith Richards, wiesz, i George Harrison. Mówię oczywiście o Heartbreak Hotel. Chuck Berry, genialny tekściarz, też świetny rock'n'rollowiec, zresztą może brzydszy od Presleya, ale bym powiedział, że nie mniej wpływowy, bo cała właśnie cała załoga lat 60. grała jego numery, od Beatles przez Stonesów i Animalsów i tak dalej. Znaczy, tam są takie nasze numery ulubione. Oczywiście trochę takich jest zarzutów, że płyta jest głównie z lat 60., ale to jest kwestia wyboru, po prostu im dalej w las, im wcześniej, tym lepiej, jakby tym większy dystans jest, nie? Oczywiście jest sporo numerów fajnych z lat 70., 80., ale po prostu je się gra w radiu często. Stąd może taka, a nie inna, taki inny wybór. Na pewno można było nagrać po prostu płytę kolejną jakąś taką, bo tam się wiele rzeczy po prostu nie znalazło. I Hendrix, i Clash, i tak dalej. I Kennedysi, no ale 20 utworów, płyta trwa tyle, co trwa, więc są taki wybór właśnie, krótki.
W ogóle płyta jest chronologiczna, jak gdyby. No i tych kapel z lat 60. jest najwięcej. To jest tak, że im dalej, im jesteś starszy, tym mniej rzeczy cię rock'n'rollowo uderza.
Znaczy wiesz, no...
Queens of the Stone Age jest.
Ale moim zdaniem, wiesz, były takie dwa lata bardzo istotne, 67 i 91. Jest takie dwa lata, które po prostu uderzają, jeżeli chodzi o jakość i ilość inspiracji. 6-7 to są po prostu, to jest oczywiście Lato Miłości, Dorsi, Welweci, Zappa, Rolling Stonesi, Pierwsi Floydzi, Pierwsi Beatlesów, Procol Harum, The Love. Z kolei 9 to jest oczywiście to Nirvana, to oczywiście Red Hoci i tak dalej, i tak dalej. O tej pory właśnie nic nie zdarzyło, moim zdaniem. Znaczy, są kapele typu Reconteurs, są kapele typu Queens of the Stone Age, są kapele typu Arctic Monkeys, a rewolucji nie ma właściwie żadnej w muzyce, bo ona się skończyła trochę, nie? Moim zdaniem po prostu są dzisiaj kapele, które wyglądają podobnie, grają nieźle, są jeszcze takie małe ruchy typu na przykład, typu jakiś tam, wiesz, nowy folks z poznaku Grizzly Bear, ale no nie ma ruchu takiego żadnego po prostu jak wiesz, jak psodelia lat 60. czy Space Opry Hard Rock, no, po prostu bo ten gatunek, który zjada własny ogon.
Ale co, rock and roll is dead?
Wszystko ma swój początek, rozwój, koniec. Myślę, że tak było z barokiem, tak było z jazzem. Rock and roll nie będzie martwy, dopóki będą młodzi ludzie budowali się słuchając gitarowych rzeczy, trzech akordów i dalsze mordy, ale faktycznie ten gatunek ma troszeczkę już takie najlepsze lata za sobą, ponieważ no jest pewien taki schemat, że no brzmienie już właściwie jest troszeczkę no, zamknięte. No. Nie można zrobić czegoś nowego, ani jeżeli chodzi o format kwintetu jazzowego, sax, tromba, fortepian, kontrabas i bębny. To samo jest dokładnie z gitarami. No, gitary, jak słyszymy, to trochę już żygamy. Czy będzie The Strokes, czy będzie The Hives, to żeśmy słyszeli. Myślę, że troszeczkę można uciekać tutaj w tej rzeczy, jak robi Gorillaz, czy elektronikę. I tutaj jest chyba ten taki jakiś tam... To jest odpowiedź na to, że można pomieszać, ale trzeba po prostu działać międzygatunkowo.
Rozmawialiśmy z Tymonem na temat tego, że kiedy rozpoczyna się karierę muzyczną, właściwie nie ma wyjścia. Trzeba grać utwory innych wykonawców, bo po prostu po pierwsze nie ma się jeszcze swoich, po drugie nie wystarcza, ewentualnie jeżeli te są, ich na to, aby wypełnić cały koncert. Później z uporem gra się właściwie tylko swoje kompozycje przez lata, a już dojrzewając, będąc w pewnym wieku, chętnie wraca się do inspiracji z lat młodzieńczych. No i takie stwierdzenie z moich ust padło w stronę Tymona, że tę płytę to jestem przekonany, że nagrałeś nie dla fanów, ale dla siebie.
No bo tak jest, no tutaj absolutnie tak było, że To jest taki hołd oddany naszym inspiracjom. Bowie czy J Division to są po prostu nasze takie ukochane tematy. Zresztą to słychać chyba w potraktowaniu przed J Division, że tam jest i New Order, jest tam po prostu i troszeczkę muzyki tańszej lat 90. Underworld pewnie. Takie rzeczy, które po prostu pewnie by spotkały zespół New Order, gdyby po prostu urodził się w latach 90. ten zespół. Więc nawet tak, że ta czułość, nasza miłość troszeczkę jest niewzajemniona. Nie wiemy, czy to się podoba ludziom, czy nie, ale po prostu to jest nasz wybór piosenek. Oczywiście mógł być inny, też pewnie pytanie mogło być, czy polski byłby taki wybór. Oczywiście, że myślimy o płycie po polsku z coverami numerów typu czy Korony, Nalepa, Breakout oczywiście Niemen, potem Brygada, Republika, Śmiesznie Liczna, Brak. Więc na pewno takie jeszcze pomysły powstaną. Na razie póki co ta płyta jest jakimś rodzajem hołdu. Tym bardziej, że w Polsce się mało tej rzeczy robi, po prostu, bo ludzie też nie do końca znają angielski, ale to jest kwestia po prostu czasu, bo odbija nam się po prostu nasze przywiązanie, miłość do rocka anglosasko-amerykańskiego.
Ale ty chyba masz sobie coś takiego, że lubisz tak trochę edukować muzycznie swoją publiczność.
Tak, ale to chyba nie jest nic złego, po prostu myślę, że to jest kwestia też odpowiedzialności pewnej za młodzież. Mam synów, którzy słuchają muzyki od Beatlesów przez Zappę, Dylana, Velvetów, aż do Coltrane'a, Monka, Joy Division, też słuchają Republiki, by the way. I po prostu dlatego myślę, że to nie jest nic złego, kiedy w pewnym momencie po prostu troszeczkę zawrócisz jakby ze swojego kursu obranego, gdzie śpiewasz tylko swoje i grasz pewne rzeczy, które są po prostu są tak powiedziałem, trybutem, hołdem oddanym twoim przodkom muzycznym. I każda kapela taki po prostu etap ma, od Beatli, którzy tak zaczynali, aż do Metaliki, więc jakby tutaj nie widzę w tym nic wstydliwego. Tym bardziej, że jakoś moim zdaniem na płycie jakoś tam potwierdza, że można zrobić to inaczej.
Zapytałem też Tymona o to, jaki utwór po prostu najbardziej lubi z tej najnowszej płyty, bo jak ją przesłuchał już w całości skomponowaną, złożoną, wydaną, do czego najczęściej wraca?
Wiesz co, ja lubię Space Oddity na pewno z Natalią Przybysz, która jest absolutnie wielką artystką. Ta dziewczyna też się niesamowicie rozwija, jest gwiazdą wielką i małą zarazem, ponieważ jest skromna strasznie, jest mała, bo nie udaje kogoś większego, a jest wielka, bo kraśnieje po prostu jak po prostu słońce na scenie. Ona po prostu jest absolutnie wielką wokalistką, skromną, wspaniałą dziewczyną. Graliśmy z nią trasę taką właśnie, gdzie teraz grały swoje, ona raz swoje ze swoim bandem NATU i było trochę w tym rywalizacji takiej rockowej. Natalia, jak wiemy, ma korzenie bardziej w bluesie, w jazzie, w R&B, ale świetnie się sprawdza w reportaże rockowym. I mamy, jesteśmy po słowie, jeżeli chodzi o wspólne płyty. Teraz będziemy robić płytę pod tytułem roboczym Toast to Tesla, czyli Toast dla Tesli. I możliwe, że ja też miałem u niej na płycie ostatniej, więc pewnie ten jakby związek nasz taki przyjacielsko-artystowski będzie kwit dalej.
Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu Franka Zappy, jednego z jego mistrzów i też jednego z moich ukochanych muzyków. Zapytałem go o to właśnie, jak gra się Zappę i że mało który polski wykonawca w ogóle sięga po tego artystę, po jakieś odniesienia do Zappy, bo to jest po prostu muzycznie bardzo trudne.
Tak, Zappy, kto mówi Zappy, był taki zespół łódzki Przeszniczki, który grał fajnie Zappy, Maciej Moretti grał fajnie Zappy, ale to pewna kultura grania musi być. Ten Zappa pochodzi z płyty trzeciej We Are Only For The Money. My zrobiliśmy Zappę tak, jakby chciał usłyszeć Franek tę muzykę w latach 80-tych, jego muzyka jazzowego się nazywał George Duke, który najbardziej grał jazzowo Zappę, bo powiedzmy sobie szczerze, Zappa nie był muzykiem jazzowym, tylko bardziej rymblusowo jazzrockowym. A jednak po prostu jazz to jest muzyka swingu i myśmy trochę bardziej zagrali to z zespołem jazzowym i to słychać, że po prostu, że jednak jest inne rozegrania, bo myślę, że Frankowi się spodobało, no tak jakby na to spojrzał po prostu jakoś z perspektywy niebiańskiej.
Trochę rozmawialiśmy na temat produkcji samej płyty i o tym, że ta najnowsza płyta to chyba jest pod tym względem produkcyjnym jego najlepsze dzieło.
To jest numer, w którym myśmy postawili zrobić troszeczkę piosenkę a la Beatlesi. Zamiast jest trochę taki po prostu, że brzmi tak Come Together Beatlesów, no i Wagiel, który jest strasznie bystrym gościem, w mig pojął jakby dowcip i nagrał sitar. Zresztą Wagiel jest wielkim erudytą muzycznym i praca z nim była czystą przyjemnością.
Chyba żadna z twoich płyt do tej pory nie brzmiała po prostu czysto produkcyjnie tak dobrze.
No to wiesz, to nie jest długa płyta, w sensie nagrywaliśmy ją 4 miesiące, Agora nawet wymogła nas, żeby to zrobić 2 miesiące. Ja wyczułem, że jest szansa, żeby pokazać swoje diktum muzyczne na szybko, żeby pokazać po sobie całą, cały spektrum brzmieniowy. Powiedziałem chłopakom, że trzeba płytę, która brzmiała gitarowo, ale też trochę elektronicznie, żeby było widać, że nie jesteśmy zespołem tylko jakby skupione na brzmieniu, wiesz, starocia. Ale tam, gdybyśmy mieli czasu więcej, wiesz, dzisiaj płyty powstają w 2 lata, 3, może by to nas zjadło, ale czasu było na tyle wystarczające, żeby to pokazać po prostu, no, że słuchamy, wiesz, no, muzyki od Sigur Rós przez powiedzmy, no, Raconteurs'ów, czy właśnie, czy Queens'ów, aż do jazzu i zapy i tak dalej, co jest oczywiste, no, ale o dziwo ta płyta jest produkowana przez nas samych. Po raz pierwszy, żeśmy nagrali płytę sami, ja, Marcin Gałązka, to żeśmy produkowali i chyba nie jest źle. Jedynie masteringiem zajął się wspaniały kolega Marcin Cichy z zespołu Skalpel, że słuchać, ale ta płyta celowo po prostu, no, jest wyprodukowana samemu po to, żeby, po prostu, żeby zrobić to tak, po prostu, jak żeśmy chcieli. Chyba tak będzie dalej po prostu robili, że ominę wszystkich kolegów i będziemy po prostu szukali rzeczy wymarzonych przez nas. Jednak my wychodzimy z takiej tradycji, że w latach 90. było dużo bardzo realizatorów nadających nam z przymusu w państwowych wytwórniach czy rozgłośniach, wiesz, radiach. Oni nie mieli tego po prostu podejścia produkcyjnego, po prostu byli, no, zwyczajnie trochę takimi rzemiechami. A my, jako miłość, jako kurysz, my się po prostu, wiesz, przyglądali tej ich pracy i czuliśmy, że oni za mało chodzą po koncertach, za mało słuchają muzyki. Owszem, tam, wiesz, wiedzieli dużo o akustyce, byli po studiach, ale to nie wystarczy, wiesz, musi być pasja. Oczywiście teraz, dzisiaj są tacy młodzi ludzie, którzy po prostu chodzą na jakieś zajęcia, na studia, wiesz, jakieś produkcyjne i po prostu w ciągu 2-3 lat robią to, co my robimy w 20 lat. Tak będzie, bo tak było też w Anglii w 60., że po prostu na przykład Geoff Emery, który produkował Beatlesów, to, wiesz, zaczynał jako 15-latek. Już w wieku lat 19 nagrywał Rewolwera. Więc jakby tutaj to jest tendencja otwarta, że ci młodzi ludzie będą coraz lepiej po prostu słyszeli, bo oni po prostu absolutnie są otwarci, ale my kończymy z taką tradycją, wiesz, nagrywania płyt, wiesz, po Bożemu. Sami szukamy, mamy sprzęt oczywiście, mamy więcej czasu, mamy uszy, no i rozwijamy się.